Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Marcin Pawierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Rady Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jest naszym gościem. Dodajmy jeszcze, żeby ładnie zdanie po polsku zamknąć, a zaczniemy od Waszego najnowszego pomysłu dotyczącego specjalnego, nazwijmy to, budżetu obywatelskiego czy partycypacyjnego, który miałby być adresowany do osób starszych, do seniorów. Skąd pomysł na tego rodzaju rozwiązanie?
Skąd pomysł? Z konsultacji, ze spotkań faktycznie z podstawówek obywatelskich, z wizyt czy w parafiach, czy w kontaktach z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, z seniorami i faktycznie ta grupa mieszkańców Zielonej Góry jest bardzo aktywna, ma często inne potrzeby, inne pomysły na swoją działalność, na swoje bycie członkiem no, tej społeczności lokalnej, członkiem miasta.
To ale trudniej im się przebić, tak? To chciał pan powiedzieć?
Trudniej im się
w tym
przebić.
W ogólnym budżecie.
I te pomysły też nie są typowo infrastrukturalne. Tam są i czy badania, czy spotkania w klubach seniora. Tam jest naprawdę szereg pomysłów. Inne samorządy w Polsce też również o tym już zaczynają dyskutować. To jest propozycja na 2019 rok. Już dzisiaj chcemy ten pomysł przerzucić w sferę publiczną. Czy to ma być generowane pieniądze w budżecie? Czy to ma być działania określone? Ta forma się do dyskusji jest i myślę, że z seniorami trzeba porozmawiać. Oni się bardzo aktywizują. Te kluby seniora przecież powstają, są bardzo aktywne, przychodzą na Radę Działalności Pożytku Publicznego, na spotkania, na warsztaty, na konsultacje. To więc należy na tą problematykę odpowiedzieć i wciągnąć mieszkańców.
No państwo zwróciliście też uwagę, że warto zainteresować się tym, co dzieje się chociażby w tych klubach senioralnych, które powstawały w naszym mieście, bo czasami to nie są te same osoby jednak, tak? To nie są te osoby, które na przykład uczestniczą mocno w tym wszystkim, co organizuje Uniwersytet Trzeciego Wieku. Czasami to są te same osoby, ale czasami to są osoby zupełnie różne. Ale tym osobom też należy tłumaczyć, na czym polega budżet obywatelski, czy oni mają świadomość pełną tego wszystkiego? Bo jak chodziliście podczas posterunków waszych obywatelskich, czy jak rozmawialiście z ludźmi generalnie, informując ich na temat budżetu obywatelskiego, no to okazywało się, że część osób, no, mówiąc kolokwialnie, nie ma zielonego pojęcia, na czym to wszystko polega. Gdzieś dzwoni, ale nie wiadomo w którym kościele.
No tak, ten budżet, o budżecie trzeba dyskutować, bo pamiętajmy o tym, że w pewnym momencie te wszystkie infrastrukturalne rzeczy się w końcu wyczerpią, tak? Te zatoczki, te place zabaw, te rekreacje. Musimy myśleć o budżecie o 2-3 lata do przodu i musimy wchodzić w zadania jakieś świetlice, czy w zadania półmiękkie, czy pobudzać na pewno młodzież albo seniorów, tak? No bo to jest jednak grupa bardzo aktywna i bardzo liczna w Zielonej Górze. Zaraz wrócimy do młodzieży. To wyszło w dyskusjach. To są też spotkania, to są warsztaty. Ci mieszkańcy mają zupełnie inne pomysły, dlatego chcieliśmy wyjść z tym budżetem. Tuszowy Wysokopomorski też wychodzi z tym, z realizacji tutaj takiego programu senioralnego i myślę, że to jest dobry kierunek działań. To nie jest sztywny zapis, to jest pomysł po prostu na dzień dzisiejszy.
Wiele zmieniło się w tej kwestii na przestrzeni ostatnich lat w naszym mieście, chociaż karta seniora, która powstała, tak? Te udogodnienia dla seniorów na przykład w centrum rekreacyjno-sportowym, na basenie, to też jest taka rzecz, która pozwala tym ludziom czasami wyjść z domu i inaczej zupełnie zorganizować sobie ten czas, którego no, teoretycznie mamy wszyscy tyle samo, ale oni jakby mają więcej z racji
wieku. Przecież powołana przecież Rada Seniorów, która jest aktywna, wnioskowała przecież o szczepienia, o pewną profilaktykę, to więc te programy też należy uruchomić.
No i ten program zostanie uruchomiony, tak. A propos szczepień, aczkolwiek no, nie w takiej pełnej formie, nazwijmy to, nie obejmie on wszystkich osób, tak jak na początku było planowane, że jeśli ktoś kończy jakiś tam wiek, to będzie mógł podlegać tym bezpłatnym szczepieniom, ale to jest pierwszy krok do tego żeby to się rozwijało.
Pełnić tą problematykę, no bo to jest jednak bardzo poważne zagadnienie. Było to dobrze merytorycznie przedstawione, właśnie chodzi o to, było merytorycznie przedstawione bardzo spokojnie, a tych problemów pewnie jest więcej. Pomysłów więcej na spędzanie czasu, to są właśnie trenerzy dla seniorów, tak, czy zajęcia fitness, czy pewne sporty i rekreacje w zupełnie innym kontekście, wyjazdy, warsztaty, tak jak powiedziałem, to więc fajna problematyka, ciekawa i dlatego chcemy się otworzyć na seniorów, chcemy rozmawiać z miastem, rozmawiać z organizacjami pozarządowymi. Mamy na to czas, teraz trwa budżet.
A myślę, że zostaniecie zasypani pomysłami, jeśli wziąć pod uwagę chociażby osoby skupione przy UTW Zielonogórskim. Pani Zofia Banaszak to kobieta, która pomysłów ma mnóstwo. Rzeczywiście, zresztą wszystkie panie, które z nią współpracują w ramach UTW również, ale jak już wywołałem panią Zosię, to pomyślałem sobie, bo kiedy się z nią rozmawiam, mówi, że trochę się nam zmieniło podejście seniorów do tego, jak oni w ogóle funkcjonują, tak? Ich sposób życia. Jeszcze kiedyś bardzo często było tak, że osoby starsze generalnie zamykały się gdzieś tam w swoich czterech ścianach. Teraz wychodzą, chcą coś robić, chcą uczestniczyć, widzą koleżanka uczestniczy, To ja też bardzo chętnie. Na początek spróbuję, potem się po prostu wciągają w ten nieco inny rytm, pozwalający im no chociażby wypełnić sobie czas na rozmowy, na jakieś rzeczy, którymi się interesują. No nie szukajmy daleko. Siłownia, która powstała z mańskiej inicjatywy na osiedlu leśnym w Zielonej Górze, no na tej siłowni też można spotkać osoby starsze, jeszcze wiele z nich powiedziałoby, nie wiem, 10 lat temu, że to jest nie do pomyślenia, tak?
Tym bardziej te urządzenia są fajnie projektowane, bo to jednak są dobrej jakości urządzenia na pylona dwustanowiskowe. Dla początkujących oraz zaawansowanych tak. Są szczegółowe opisy, są one bezpieczne.
Wie pan, chodzi o mechanizm. Tak, chodzi dokładnie. Mi o mechanizm, bo kiedyś starsza osoba w dresach, większość tych osób myślało, przecież to mi nie przystoi,
tak? A to chodzi o taki odbiór, że to nie jest, to naturalne. To
a dzisiaj zupełnie... to jest absolutnie naturalne i te osoby są, ćwiczą, zresztą nie tylko na tej siłowni, na wielu takich siłowniach pod chmurką. Można spotkać starsze osoby, czy na przykład na Wzgórzach Piastowskich na
Polanie. Tam jest bardzo popularna ta siłownia, faktycznie, tak. Nie? I cały czas jest użytkowana. To więc bardzo fajnie, też pracują seniorzy, fajnie korzystają z ośrodków kulturalnych, z teatrów, z warsztatów, są bardzo aktywni. Dlatego musimy postawić ten wniosek i zacząć go realizować, szukać pieniędzy, szukać finansowania. A to można zrobić, bo mówię, no tak jak mówię, pewne rzeczy w budżecie się wyczerpią, na pewno z czasem w tym dzisiejszym, to co dzisiaj mamy, większość inwestycji infrastrukturalnych. Ja tylko może wrócę do tego budżetu i faktycznie tu z anteny chciałbym za zgodą pana doktora zachęcić mieszkańców do głosowania. Wejść na stronę internetową miasta, wpisać w Google'ach Zielona Góra, Urząd Miasta, zakładka Budżet Obywatelski. Strona jest jasna i czytelna.
Albo po prostu zielonagóra.pl, bo ten adres jest dość prosty. Tak.
No mamy te 5 okręgów, zadania małe, strefowe, mieszkańcy zgłosili ich bardzo dużo, minimum 14 aż do 31, to więc to jest szeroki wachlarz inwestycji, pomysłów, właśnie tych małych, lokalnych, co jest wartością tego budżetu. Głosujemy już od 13 roku życia, to więc zachęcam młodzież, zachęcam mieszkańców Zielonej Góry oraz zadania ogólnomiejskie, które połączą Zieloną Górę i nowa dzielnica. Oczywiście może brać udział w głosowaniach, może kształtować miasto, może kształtować inwestycje, infrastrukturę, to więc głosujmy. Budżet trwa. I tutaj też chciałem się odnieść do tego, że pojawiają się pewne jakieś głosy krytyczne co do formy, czy do terminów, ale mówię, to jest pierwszy etap tego budżetu, pierwsze wejście w projekt uchwały, tak, w kalendarium. Jest to projekt otwarty. Rekomendacje uzyskamy po dokonaniu tego budżetu, wzmocnimy tą uchwałę, skonsultujemy się z klubami, a i ze swojej strony też chciałem się podziękować Komisji Społecznej. Powiem szczerze, że praca była bardzo mocna, bardzo konstruktywna po pracy zawodowej, praca społeczna.
Intensywna, do późnych godzin i rzeczywiście tej pracy, czy jak to woli powiedzieć kolokwialnie, roboty po prostu było tam naprawdę dużo.
Też uczenie się pewnego kontaktu z urzędnikami, pomiędzy sobą wypracowanie stanowiska, bo przecież to na pewno też komisja miała różne zdania, zapraszanie mieszkańców, wzmacnianie uzasadnień, korygowanie tych działek, wniosków, to więc to otwarcie jest wartością, to będzie stała komisja, mam nadzieję, że będzie co roku ona wznawiana, jej grono można poszerzać. Na pewno warto może ją przenieść do Urzędu Miasta, żeby to jednak był bliższy kontakt z urzędnikiem. I jakoś to w tym roku fajnie poszło. Tu też duża rola i Filipa Gryko, który bardzo mocno się angażował jednak w ten kontakt merytoryczny, uzasadnienia tych zadań, te projekty, dokumentacje, to więc tutaj też należy słowa podziękowania za tą pracę, którą też włożył. To więc myślę, że fajnie to się ukształtowało, teraz tylko promocja i tutaj właśnie i rola mediów, i rola społeczników, Facebooka, organizacji pozarządowych, zachęcajmy mieszkańców do szerokiego udziału.
W obywatelskim jest trochę tak, że osoby, które w nim partycypują od lat, wiedzą doskonale, jak to wszystko funkcjonuje. Nie mówię tylko o osobach składających własne wnioski do budżetu, ale też takich mieszkańcach naszego miasta, którzy są świadomi tego, że jest budżet obywatelski, potrafią odnaleźć karty do głosowania, wiedzą jak zagłosować, mają swoją wizję pewnych rzeczy, no ale mamy grupę ludzi, która kompletnie się nie orientuje.
Tak, i to jest właśnie.
Tym, na czym to wszystko polega?
Mam nadzieję, że ta forma, że oddajemy jeden głos na małe zdanie, jeden na duże, pozwoli, aby jednak zgłaszający zadania, pomysłodawcy poszerzali tą grupę
odbiorców. Dla wielu to kontrowersyjna forma, aczkolwiek jest to bardzo klarowne, tak? Jedno duże, jedno małe.
Nie komplikujemy tego, a tym bardziej, żeby zdobyć głosy, załóżmy na osiedlu leśnym, czy osiedlu malarzy, to faktycznie są to osiedla, no takie swoje. Inaczej trzeba zapukać do sąsiada, pójść, porozmawiać i te zadania połączą. Tam przecież mamy i rekreacje, place zabaw, to więc te rzeczy mieszkańców, to są ich wspólne rzeczy, małe zadania i na to trzeba było postawić nacisk. Jeszcze raz wspomnę, to co jednokrotnie mówiłem, to ta rywalizacja tych szkół i tych dużych organizacji budżetem obywatelskim, to należało faktycznie znieść. To budżet musi być dla dla mieszkańca. Nie wszyscy mieszkańcy są w stowarzyszeniach, w organizacjach. Budżet ma trafić do każdego mieszkańca Zielonej Góry, który ma prawo konstruktywnie, świadomie z tego skorzystać właśnie w tym miesiącu wrześniu, październiku, listopadzie, w tym okresie. To musi być klarowne, to musi być otwarte właśnie dla nich i te osiedla, Zmień Swoje Osiedle, w mojej ocenie dało to duży nacisk i parafie złożyły swoje pomysły, przytoczą wspólnoty bardzo aktywne, znające problematykę osiedli.
I bardzo często się wiele dzieje, tak?
Tak.
No, są parafie bardzo aktywne w naszym mieście, które świetnie jakby organizują czas ludziom niejednokrotnie.
Trzeba to odnaleźć. My też wnioskujemy w przyszłości, w 2019 roku, aby przemyśleć formę ambasadora budżetu obywatelskiego. To są takie nominacje, takie forma pewnego wyróżnienia osób, które chcą aktywnie przez cały rok pracować z Urzędem Miasta, z Wydziałem Urzędu Miasta do promocji budżetu. I tu chodzi o te lekcje informacje obywatelskie w szkołach właśnie z młodzieżą. To są osoby znane, urzędnicy, społecznicy, to są pasjonaci budżetu obywatelskiego. On też powinien być w mojej ocenie w przyszłości promowany na przykład przez, powiem tu słowo, przez celebrytów zielonogórskich. Mamy znanych sportowców, znane postacie kina czy telewizji. To więc warto też je zaangażować w ten budżet obywatelski. Naprawdę tą formę można poszerzyć.
Ambasador budżetu... To jest w zasadzie nie takie trudne do zrobienia. Wystarczy spojrzeć na to, co zrobili między innymi koledzy radni, ale też inne osoby związane z akcją Pogromcy Bazgrołów, tak? Ona też była promowana przez wiele osób znanych, tak?
No właśnie, to jest dobry przykład.
Szybciej to dociera wtedy, na przykład do młodego człowieka, nie? Który ma jakiegoś tam swojego idola, chociażby muzycznego, nie wiem, widziałem Kamila Bednarka na przykład z tabliczką Pogromców Bazgrołów. No to jest prosta sprawa, teoretycznie do zrobienia, zwłaszcza w dobie mediów społecznościowych, gdzie tych rzeczy, obrazków można przesyłać wiele. Gdyby to mogło działać w ten sposób, Urząd Marszałkowski, tak? Joanna Brodzik chociażby, czy Ewa Minge, są też twarzami i są nazywane ambasadorami województwa lubuskiego.
No to twarz najbardziej znana, reklama Zielonej Góry i poza tym wartość olbrzymia. A to faktycznie Pogromcy Bazgrołów, tutaj radny Wysocki świetnie rozwinął tą akcję, ale to też widać, że to jest, była akcja bardzo rozbudowana, przemyślana, bo te strony facebookowe, strony internetowe i cała sztuka zapraszania ludzi etapowo, promowania tego, sam w niej teraz uczestniczyłem w tej akcji, to więc jako budowlanie z perspektywy zawodowej to jest dla mnie bardzo ważna rzecz, dbałość o architekturę i walka z tymi wandalami kamienic i generalnie wizerunku miasta. To więc to jest świetnie się udało. To myśmy też omawiali, bo byłem na takim szkoleniu w Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej. To jest też fajna inicjatywa, która prowadzi warsztaty, konsultacje.
To też jest takie miejsce, w którym się bardzo dużo dzieje. Najczęściej są to absolutnie bezpłatne warsztaty. Ludzie czasami nie zdają sobie z tego sprawy, że mogą mieć styczność z jakimś specjalistą w jakiejś dziedzinie wąsko wyspecjalizowanym albo trochę bardziej na większym poziomie ogólności, ale ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, że to jest darmowe, tak? Że można przyjść, nauczyć się czegoś.
Tak, i tutaj na pewno też warto, żeby zacieśnić jeszcze bardziej do współpracy z Urzędem Miasta, bo jednak ten ośrodek generuje wiele organizacji, wielu pomysłodawców tam przychodzi. Bardzo ciekawe, bardzo formy atrakcyjne te warsztaty były prowadzone. Może nawet nazwę zmienić departamentu, czy ośrodek innowacji społecznych, czy żeby jednak osoba była przez cały rok dostępna, jeśli chodzi o obywatelskie takie inicjatywy. Już teraz to się zmieniło, bo mamy osobę wygenerowaną, tutaj akurat jest pan dyrektor Witrylak, mamy przecież nowy Facebook, nową stronę, jeśli chodzi o budżet obywatelski, to więc ta perspektywa się rozwija i myślę, że wszyscy będziemy się tego uczyli, bo mówię, musimy budżet bardzo na niego, on nie może być identyfikowany czy z jedną organizacją, czy kierowany tylko w jakimś kierunku. My musimy szeroko o nim dyskutować i większość mieszkańców nie jest w żadnych stowarzyszeniach i organizacjach. Musimy do nich trafić.
Budżet ma tylko jeden minus, tak? Że zawsze są w nim wygrani i przegrani. Ci przegrani, zdarza się, że to ich bardziej mobilizuje. Po przegranej jakiejś edycji budżetu mówili sobie, trzeba będzie się zebrać w sobie jeszcze bardziej, tak? I jeszcze bardziej pomyśleć nad promocją danego pomysłu, może zweryfikować pomysły. No ale są tacy, którzy wygrywali duże inwestycje. No teraz to się trochę zmieniło, ale nie ma znaczenia, tak? No jeśli spojrzymy na Stadion Dragonsów przy ulicy Botanicznej, no zrobione w ramach budżetu obywatelskiego. Ja byłem na tym oficjalnym otwarciu na stadionie. Jak słuchałem Amerykanów, którzy nie mówili tego, żeby powiedzieć, żeby się komuś przypodobać, tak? Ale jeden z dowódców armii amerykańskiej stacjonującej w Zielonej Górze mówi, że w Stanach Zjednoczonych, w niejednym miasteczku, gdzieś w Stanach.
Nie ma takiego obiektu?
Nie ma takiego obiektu. On mówi, że część tych chłopaków, która tutaj biega teraz z piłką po boisku, mówiło o swoich żołnierzach, o swoich podkomendnych. Mówi, no marzy o tym, żeby u siebie gdzieś, często też w małej miejscowości, tak, w Stanach, ale nie mają takiego obiektu, więc mówi, to jest naprawdę super sprawa.
No to była przemyślana inwestycja, bo jednak to jest klub sportowy, który tę tematykę pogłębiał, uczestniczył w projektowaniu tego stadionu.
I to też właśnie mocno się rozwija ten klub sportowy.
To jest wartością, że uczestniczyli w projektowaniu, narzucili pewne warunki, które należy spełnić w tym projekcie i faktycznie ten stadion jest obiektem kompletnym.
A powiem panu, bo ktoś, nie pamiętam kto, więc nie chcę pomylić nazwiska, ale tu w studiu podczas rozmowy powiedział, że być może wszystkie te inwestycje, zwłaszcza te duże inwestycje, tak, takie nośne, chociażby jak wymieniony stadion Dragonsów, które zostały wykonane w ramach budżetu obywatelskiego, można byłoby obrędować. Po prostu. W tych miejscach, tak jak pojawiały się tablice unijne, no tak, które są wymogami unijnymi przy realizacji różnych projektów, tak jak na odrestaurowanych kamienicach pojawiały się tabliczki, że zostało to wyremontowane przy wsparciu finansowym miasta w tym wypadku, to może warto byłoby, żeby taką formę reklamową umieszczać też na tych inwestycjach, które były zrobione w ramach budżetu obywatelskiego. Często ktoś, kto przyjedzie na ten stadion, nie zdaje sobie z tego sprawy, tak? Nie do wszystkich musiała dotrzeć ta informacja. Wchodzi, patrzy, zrobili w budżecie obywatelskim. Tak. Następna inwestycja, to jest prosta rzecz, tak?
To jest też dowód realności takiego budżetu obywatelskiego.
I to dopiero działa na wyobraźnię.
Te dyskusje się już pojawiały wcześniej, te pomysły. Faktycznie taka autoryzacja pomysłów, rok wykonania podać, czy organizacja, czy kto to...
Nie jest to skomplikowane, tak, kosztuje to pewnie parę złotych. Tak.
To jest oczywiście bardzo dobry pomysł, tym bardziej, że te pomysły w budżetach teraz bardzo ewoluują. W tym dzisiejszym, że mamy nawet wieżę widokową, co nas chyba wszystkich zaskoczyło. Mamy przecież taki mamy zapachy, tak, w autobusach, tą bryzę. Lego, mamy dużo pomników, to jest fajne, bo to jest bardzo ciekawe.
Pan ma jakiegoś swojego faworyta, jeśli chodzi o ten budżet obywatelski? Taka inwestycja, że zobaczył pan, ktoś zgłosił projekt i pomyślał pan, wow, ale pomysł świetny, chętnie zagłosuję.
Mi się podobają te odtworzenie tych pomników, tak. Podoba mi się też również, mamy te beczki winiarskie, które są też przecież też ciekawym, a sam osobiście to oczywiście rozmawiałem u siebie z mieszkańcami w okręgu Chełmońskiego.
Pomysł beczek winiarskich wraca. On już kiedyś tam się pojawił, dawno temu. Były jakieś przymiarki do tego. Te beczki z jednej strony są, ale z drugiej strony często są w bardzo opłakanym stanie. Pojawiały się pomysły, żeby one na przykład były umieszczone na rondach. Ja to rozumiem, chociaż ja nie wiem, czy beczka tej wielkości gabarytów nie będzie stwarzała niebezpieczeństwa na rondzie, po prostu nie będzie zasłaniała ruchu. Przypominam sobie sytuację sprzed dobrych kilku lat, kiedy to na rondzie przy kościele pod wezwaniem Świętego Ducha stała taka dekoracja wielkanocna, wóz jakiś taki, na tym wozie było wielkie jajko, wielkanocne pisanka, no i ktoś inteligentny do tego stopnia się nudził wieczorem, że ściągnął to jajko i proszę sobie wyobrazić, jak to rozpędzone jajko turlało się na dół wzdłuż ulicy Wyszyńskiego. Dokąd doleciało, jak pan myśli? No to... Na Zacisze? No właśnie.
No
teraz wyobraźmy sobie taką beczkę, tak? I kogoś, kto uzna, że ona też mogłaby się poturzać.
Zresztą sobie może poradził, to kwestia zakupienia.
Oczywiście, że tak. Natomiast ja bym podchodził do takiej, bo rzecz fajna, tak? Tradycje winiarskie, wszystko pięknie, tylko trzeba to zrobić z głową, żeby potem nie było z tego więcej problemów niż pomysł był warty na początku.
Zadań jest dużo, ale to wchodziło czy na Zaciszu drogi, czy na Leśnym Parkingi, czy na Chełmońskiego Plac Zabaw, to więc tych tematów jest sporo, ale ja się po prostu cieszę, że te małe inicjatywy uzyskały, powiedzieć, uwierzyły w to, że mogą jednak konkurować i mogą może i wygrać te swoje pomysły. I chyba to jest największą wartością tego budżetu, a rekomendacje musimy wnieść i poprawić, na pewno wzmocnić tą uchwałę w przyszłym roku. Też trzeba powtórzyć w mojej ocenie te posterunki obywatelskie i tutaj przecież jesteśmy jako klub radnych Platformy aktywni i zapraszamy wszystkich do udziału, do pomocy i do promowania
budżetu. Bo posterunki cały czas trwają, tak?
Posterunki cały czas trwają, też będziemy chcieli nosić tą akcję na rok 2019, te pomysły wydyskutować z mieszkańcami, zaprosić organizacje, spotkać się. No mamy już pewną formę ustaloną i współpracę z klubami, przecież ona razem też współpracowała Platforma przy tworzeniu tego projektu uchwały, to więc tylko porozumienie będzie się mogło być tutaj jakimś instynktem rozwojowym dla budżetu.
Powiedział pan porozumienie, od razu mi się skojarzyło z nowym bytem politycznym na dużej scenie politycznej. Ja wiem, że to nie pan będzie o tym ostatecznie pewnie decydował, o co teraz zapytam na sam koniec, o tak zwaną dużą politykę. A jak pan słyszy, że być może w wyborach samorządowych Platforma będzie startowała na przykład wspólnie z Nowoczesną, a może nawet szerzej, kiedy organizowana jest gdzieś w parlamencie konferencja i widzi pan działaczy Platformy Obywatelskiej, działaczy Nowoczesnej, działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, działaczy jeszcze kilku innych różnych ugrupowań. Wyobraża pan sobie, że można byłoby stworzyć taki konglomerat ponadpartyjny i startować w wyborach? Ja nie wiem, czy pan będzie startował w kolejnych wyborach, bo to jest pańska decyzja tam suwerenna i co do tego nie ma wątpliwości. O to nie pytam, tak? Tylko czy wyobraża pan sobie taką wielką, szeroką koalicję, jakby jej tam nie nazwać, która skupiłaby rzesze ludzi i oni wystartowaliby w wyborach?
Myślę, że tak, bo to już są wartości nadrzędne. Muszą decydować o takiej koalicji. Mamy teraz dzisiaj już z tym do czynienia, bo mówimy o konstytucji, mówimy o Trybunale, mówimy o wolności prasy, tak? Mówimy przecież o sądach, o wolności. No dobrze, to są rzeczy fundamentalne.
Każdy z ugrupowań może o tym mówić, natomiast
i to łączy.
Wie pan, ale jak spojrzymy na spektrum polityczne, tak? Z jednej strony widzę pana Czarzastego i znam jego poglądy, które pewnie trochę ewoluowały na przestrzeni lat, a z drugiej strony widzę, nie wiem, posła Rabieja na przykład.
To znaczy, to jest już duża polityka i tamte negocjacje zupełnie inaczej wyglądają niż tutaj w samorządach.
Ale oni będą decydować na górze o tym, jak będą wyglądały
sprawy,
trochę wybory
sprawy fundamentalne, konstytucja, tak jak wspomniałem, prawo, jakość uchwalanego przez prawa jest bardzo problematyczna, przecież większość tych projektów to zapyty poselskie, te konstytucje zostały spłaszczone patrzenie do kilku dni, Senat jest w zasadzie tylko podnoszenie ręki, nie ma tej dyskusji, nie ma konsultacji z organizacjami, po to, żeby konsultacji międzyresortowych.
Na razie trzeba pożyjemy, zobaczymy.
To jest ta lokomotywa, jest tak rozpędzona, że należy ją zatrzymać, a ja też patrzę z dużą uwagą na samorządy, bo czy przenoszenie wojewódzkich
instytucji
samorządowych do województwa, tak, ochrony środowiska na przykład, czy te gospodarstwa wodne, które będą spółkami państwowymi, to więc to wszystko zaburza pewną samodzielność samorządu i tutaj na przykład te programy infrastrukturalne sportowe, czyli te roliki, które już przecież wygasły, to jest przecież dużym problemem.
No i tak można by wymieniać pewnie jeszcze
Na tym musimy
z przyjemnością
się
zapytam o to Waldemara Sługockiego. Może uda mi się go zaprosić w najbliższych dniach tu do studia. Zobaczymy, co pan, póki co jeszcze komisarz, może za moment przewodniczący Lubuskiej Platformy Obywatelskiej będzie miał do powiedzenia w tym temacie. No jak perspektywa Warszawy jest mu zdecydowanie bliższa niż panu czy mi. Marcin Pabierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Dziękuję serdecznie.